Zacznę czytać dzisiaj właśnie z Księgi Objawienia. Nie wszystko będę wyjaśniał, bo już nie mam na tyle czasu. Ale myślę, że każdy na tyle czyta, że będzie mógł sobie wiele rzeczy dopowiedzieć. Księga Objawienia, wers od 9. Objawienia, księga, 6 rozdział, 9 i poniżej. A gdy zdjął 5. pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. I wołały donośnym głosem: kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi. I dano każdemu szatę białą i powiedziano, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli ponieść, podobnie jak oni, śmierć. Nie jest to dla mnie księga, która... Mamy swoje ulubione jakby części, czy Ewangelia, czy Dzieje Apostolskie. Księga Objawienia, powiedzmy, jest jedną z takich, która... Z powodu tych obrazów wolę czasami omijać, wolę zająć się czymś innym. Nastręcza nam, myślę, że niejednemu z nas mnóstwo takich interpretacyjnych kłopotów, dlatego że to jest tak jak na przykład sen, który mam, tak? I opowiadam, sen odnosi się do moich wydarzeń, które czasami nikt nie wie, tak? I dla mnie on może być zrozumiały i czytelny, bo jakby w śnie dostaję tą kropkę nad i, tak? To dopełnienie. A teraz, żeby komuś to przekazać, no to trzeba się nagimnastykować, bo ktoś nie... No ktoś nie ma tych zdarzeń, które ja przeżyłem i nie jest nic dopełnione w jego życiorysie. I tutaj zacząłem z fragmentu, który dla mnie był zawsze trudny i wolałem czytać dalej. Powiem wam szczerze. Ale dzisiaj chciałbym kilka słów właśnie o tym powiedzieć. Drugi fragment, który będzie się łączył, jest też z Objawienia 20 rozdziału. Pozwólcie, że najpierw przeczytam. 20 rozdział Objawienia od 4. Kilka wersów. I widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłon zwierzęciu ani posągowi Jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Inni umarli, nie ożyli. Aż się dopełniło 1000 lat, to jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nim druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. Zacznę jakby od tyłu. Myślę, że każdemu z nas podoba się, że uczynił nas rodem królewskim, kapłanami. Tak? Podoba się? Wspaniałe to słowo. I taka jest prawda. Tylko musimy wiedzieć, że to jest w naszym ręku. To nie jest automatyczne. To jest objawiona prawda. Ale wiemy, że Bożego zbawienia nikt nam nie może wyrwać. Ale my sami, czyli jednak można się pozbyć. Saul, który był pomazany na króla, który, lubię ten przykład z tego powodu, że on był w zachwyceniu, kiedy był w osiedlu prorockim. I ono mi przypomina dzisiaj naszą rzeczywistość. Czy nie tak z nami jest często, że jesteśmy, czy byliśmy w zachwyceniu, przeżywamy Boga I Bóg, tam jest mnóstwo aspektów takich właśnie, jak bym powiedział, nowotestamentowych. I jest tam napisane, Bóg odmienił jego serce. Kiedy, no, czy to przypomina wam coś? Nasze spotkanie z Bogiem, naszą odmianę, jakież to bliskie. I Bóg czegoś oczekuje. Robert mówił o drodze, naszej indywidualnej drodze za Bogiem, bo tak w rzeczywistości jest. Nie mamy być naśladowcą jakiegokolwiek człowieka, ale naśladowcą Chrystusa. Jeżeli Bóg zechce sobie, żebyśmy całe życie żyli normalnym, zwyczajnym życiem, a powiedzmy na 5 minut korzysta, to okażemy Bogu zniechęcenie, że nie byliśmy kimś wielkim, że tam ktoś nie był wskrzeszany i nie, różne, nie działy się jakieś nadzwyczajne rzeczy. Myślę, że to nie naszą wolę mamy realizować. Potem tworzą się takie hybrydy, wiecie, że ludzie jedni drugich przewracają, czy wydają jakieś odzwierzęce głosy i mówią, że to jest Bóg. Nie? No nie we wszystkim jest Pan Bóg i musimy badać duchy, tak? Musimy do tej rzeczywistości podchodzić troszkę krytycznie. Tutaj też w objawieniu jest napisane drugi rozdział. Znamy to do Efezu list. Znam uczynki Twoje i trud i wytrwałość Twoją i wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Czasami jest taka twarda rzeczywistość po prostu, że niektórym się coś wydaje i pamiętam takie spotkanie jeszcze w Koszczyniu, nie wiem ile to, 15 albo 20 lat temu i ktoś nas zapraszał, skorzystaliśmy z tego, miała być jakaś siostra, która zajmuje się jakąś misją w Izraelu i tacy, wiecie, no, bardzo chętnie posłucham, co tam w Izraelu, z pierwszej ręki. I kiedy to spotkanie się rozpoczęło, ten, kto nas zapraszał, uraczył nas godzinnym kazaniem. Wiecie, fajnie słuchać Słowa Bożego, ale jeżeli ktoś mnie zaprasza na smaczną potrawę, a na przykład na pieczeń z dzika, a podaje mi coś z marketu, no to nie jestem zadowolony, nie? No dobrze, cóż było zrobić? No trzeba było znieść te 45 minut czy godzinę tego kazania. I kiedy ta kobieta, ta siostra zajęła miejsce przy mównicy, to zaczęła, wiecie od czego? Że przyjechała tu tyle, a tyle kilometrów, no powiedzmy temperatura była podobna do dzisiejszej, powiedziała tak, nikt mi nie podał szklanki zimnej wody, nikt mi nie zaproponował obiadu, wiedziałem, że to już nie będzie lepiej, tylko gorzej, ale kiedy przyszła do rzeczy, to zabrała się za porządkowanie. Stwierdziła, że tu są podziały, tak? Tu jest wiele grupek. No i to było to tylko gorzej. Nie? Jakaś była modlitwa, która była, no nie wiem, co to za modlitwa taka, że wyciągali tam z krzeseł, no z tych powiedzmy różnych grup, żeby ci wszyscy ludzie nagle się modlili i już miało być wspaniała jedność. Siedzę w tej ławce, patrzę na tą kobietę, mówię, no wyszedłbym zwyczajnie, po prostu otworzył drzwi i wyszedł, bo szkoda czasu. No, ale już jakoś wytrzymałem do końca i kiedy pytam się tego, kto nas zapraszał, o co mu chodzi, mówię, do czego ty zmierzasz, nie? Bo jeżeli chcesz jedność, leży ci na sercu i chcesz, żeby była jedność, no to na pewno to zabrałeś się w najgorszy możliwy sposób za to. A on mówi spokojnie, no ja próbuję, może tak, może inaczej, coś tam próbuję. I w tym momencie to tak w duchu byłem wdzięczny i za tą odpowiedź, bo ona mi pokazała to, że ty nie chodzisz w Duchu Bożym. Ty nie korzystasz z Bożej mądrości. Ty jesteś partyzant zupełny. Ty próbujesz tu, próbujesz tam. To coś wyjdzie, coś się tam poskłada, nieważne, nie? Ćwiczysz po prostu na żywym organizmie. To jest Kościół. To są naczynia. To jest własność Jezusa Chrystusa. Podziel się, człowieku, swoim świadectwem i usiądź w ławce, jak cię nie stać na nic więcej. Po co ten cyrk? Czasami ludzie dziwnych też spotykamy na drodze, nie? Którzy są dziwnym trafem, są z jakiegoś przypadku, są, nie wiem z czego, ale dzisiaj to już wiem. Kiedyby wziąć Słowo Boże i zobaczyć, a starszy to ma być taki, taki, taki i taki. I 100% powiem wam, otwieramy Słowo Boże i wiemy, czy tracimy czas słuchać tego człowieka, czy nie. Naprawdę. Dlatego niektórzy będą, wymawiają sobie, że są kapłanami, cieszą się, jakie to wspaniałe słowo, dziedzicami, kapłanami i aleluja. Co z tego? Ale to jest wola naszego Pana, ma się dziać. Ja mam robić, co dyrektywy mają iść z góry. Nie? Nie z mojego chcieństwa, z tego, co mi się wydaje, tylko Bóg nami ma kierować. Nie partyzantka. I to jest twarda szkoła życia. Wiele razy mam milczeć. Nic więcej. Kiedy Bóg będzie chciał, użyje, tak jak użyje dzieci, jak Bóg przemawia do nas w różnoraki sposób. Ten przykład też lubię, przez osła. Nierozumnego proroka Bóg skarcił przez oślicę. Oślica, która na daną chwilę widziała więcej jak ten prorok. Rzecz bardzo zaskakująca, bo prorok to jest inaczej jasnowidz. To jest ten, co widzi. Ale on nic nie widział w tym momencie, bo on połakomił się na pieniążki. Pamiętamy tę historię, nie będę jej przywoływał, że przyszli posłowie, ją pięknie odprawił. Nie dał się, teoretycznie nie dał się skusić, ale jak przemyślał, przeliczył. Nie? Jak tak człowiek... Zobaczcie, jak jesteśmy dobrymi sędziami, tak na pierwszy rzut. Bardzo, nie? Kiedy siądziemy i daną sprawę weźmiemy, pierwsze te myśli, jak złożymy, jak jesteśmy blisko prawdy. Jak nie w punkt, to jesteśmy bardzo blisko. Nie? Ale teraz, jak dojdą takie już inne rzeczy, to czasami to się przewróci do góry nogami. Nic z tego nie będzie. I ten prorok miał jedną tą wadę. Zobaczcie, Judasz, czytamy, że on sprzeniewierzał sakiewkę. Ale był w gronie apostołów, chodził z Jezusem, usługiwał swoimi zdolnościami. I całe niebezpieczeństwo polegało na tym, że szatan mógł go użyć w każdej chwili, w której chce. I tak jest. Takie niebezpieczeństwo niosą wszyscy ludzie, którzy tak, taką, są w kleszczach, nie? Dzisiaj patrzymy na świat polityki i jesteśmy zdegustowani. Wiecie, gdybyśmy znali, my znamy może troszeczkę prawdy, ale w tej troszeczce powiem wam, że jak zrozumiałem, że oni, większość z nich jest nagrana, większość z nich jest po prostu rozpracowana operacyjnie i wiedzą inni, gdzie ich są słabe punkty, to dlatego oni tak mówią i tak robią. I oni są jakby w szachu. Nie? Potem się dziwimy, że to wszystko na głowie stoi, ale jeżeli człowiek jest tak jak wierzący, jest, czym może być szantażowany? Grzeszkami swoimi, nie? Rzeczami nieuświęconymi. Diabeł, ten mistrz w cudzysłowie rozpoznania, on wszystko widzi. Nie? On jest tym, czytamy ze Słowa Bożego, przecież wiemy, jest oskarża braci, nie? Czyli zna wszystkie słabe punkty. Tak jak przy okazji Joba, no, tam jest rozmowa w niebie. I jak myślimy, a czy w naszych tematach nie ma rozmów? Też. Jeżeli nie domagamy, jeżeli w czymś może nas szantażować diabeł, to przyjdzie i będzie. I wykorzysta to właśnie w najmniej oczekiwanym momencie. Tam uderzy. Dlatego to jest walka na śmierć i życie. Szatan jako ten duch zły, wiecie, to prawda jest taka, że my czasami, szczególnie na początku, to jak dzieci się zachowujemy, nie? No bo taka jest rzeczywistość duchowa. Ale ten złośnik, on krąży, tak? Słowo Boże nam to mówi, nie? Dlaczego my mamy być w pełni zbroi Bożej, nie? Żeby nie dać się uderzyć, żeby nie dać się wykorzystać. Bo on wszystko zrobi, żeby jednak było na jego i posłuży się wszelkimi słabościami, żeby uderzyć. A tutaj jest wspaniała wizja, bo może o tym wcześniej mówiłem, nie będę się powtarzał. Czasami mnie takie, jakby ta wizja tego, co ma nadejść, trochę przytłaczała, ale z drugiej strony Słowo Boże mówi, że jeżeli zobaczycie to, to podnieście wasze głowy, nie? No, jak to podnieść, nie? Kiedy ta wizja jest dosyć straszna. Ale kiedy patrzymy na to, jak umierali pierwsi, może wróć. Tu chciałbym, żeby ten czwarty wers, chciałbym, żeby to wybrzmiało, że to jest mowa o ludziach Kościoła. Od pierwszych chrześcijan do ostatnich. Zobaczcie, jakie dwa obrazy są podane. Usiedli tym, którym dano prawo sądu i oto dusze, jaki jest pierwszy obraz, jakie są pierwsze dusze? Tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże. Nie jest powiedziane o ludziach Starego Testamentu. Ci, którzy głosili o Jezusie. I oni, z tego co wiemy, nie truchleli. Nie uciekali, ale odważnie na tych arenach ginęli i nawet do tego stopnia, że ci, którzy na nich patrzyli, po pierwsze nie mieli tej radości dzikiej z widoku krwi i rozszarpywania, a nawet były rzeczy zadziwiające, że oni się nawracali, że po pierwsze ich to nie przestało bawić, bo mieli taki sport, taki, tak jak dzisiaj, o kibice, tak, piłka, niektórzy są zafascynowani, niektórzy mniej, no ale jak Polacy grali w jakiś tam, powiedzmy, wysoko, to nawet ci, co mniej byli zainteresowani, też obserwowali. Tak ówcześni lubili patrzeć na walki gladiatorów, na te areny. To było takim sportem, no, w cudzysłowie, narodowym i to okrucieństwo dotknęło wierzących. Ktoś padł na taki chory pomysł, żeby no, tych ludzi tam zwierzęta rozszarpywały, żeby tam inni mieli z tego jakąś uciechę, ale ich postawa to zniwelowała to, tak? Sposób, w jaki umierali ci ludzie, ta godność, jaką mieli w sobie, powodowała wręcz coś odwrotnego, że nie było to żadne widowisko, nic miłego to nie było, ani nie cieszyli się ci ludzie, którzy to oglądali, a wielu zastanowiło się po prostu, co jest takiego w tych ludziach, co im daje taką siłę, że te lwy, to tam powiedzmy pestka. I od tego się zaczęło, a czym się skończy? Oraz tych, którzy nie oddawali pokłonu zwierzęciu, ani posągowi jego, ani nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją, ci ożyli z Chrystusem przez 1000 lat. I końcówka dziejów Kościoła będzie podobna. Czyli przyjdzie ten ucisk, dlatego że zły nie może ścierpieć, tak? Zły... Zobaczcie, tak jak Chrystus przyszedł na świat, to co się działo? Ta rzeź tych niemowląt, bo król doczytał, że powstanie król. Czyli król Herod konkurencję zobaczył, że może jego panowanie się skończy. Czym zły się potrafi posłużyć? Władzą państwową się tu posłużył. Nie? Król wydał, powiedzmy, jakieś tam rozporządzenie, edykt, jak to nazwać, i zginęło tyle niewinnych dzieci. Co było też i przepowiedziane już wcześniej, ale Boga nie mógł, Bożego planu nie mogło to unicestwić. Po prostu szatan będzie wszystkiemu się sprzeciwiał, co Bóg zamierzy. Tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o Jezusa, to też rodzice, żeby chronić, musieli uciekać do Egiptu. Musieli w ogóle wynieść się na jakiś czas z Izraela. W tej chwili mi się to tak złożyło, że, nie? Że ten jakby najważniejsze i narodziny Mojżesza, bardzo podobnie, nie? I narodziny Pana Jezusa, czyli nasze narodziny, czy my jesteśmy wyjęci z tego, my jesteśmy poza tym, przeciwnikiem naszym jest kto inny? Myślę, że widzimy to podobieństwo, że oczywiście jesteśmy w Bożych rękach i włos z naszej głowy nie może spaść. Tylko musimy jakby popatrzeć też na te inne aspekty. Że kiedy wystawimy palec poza tą ochronę, to już tak nie do końca jest, że nic się nie może stać. Kiedy popatrzymy na życie apostołów, pełne poświęcenia i czasami tragedii, Jan dożył starości, ale czy Paweł, czy inni, złożyli wysoką ofiarę i kiedy popatrzymy na to, to jakby mówię to po to, żeby pokazać, że poleganie tylko na tym, co jest tu i teraz, na ciele, to ma, no bardzo jest ograniczone, bardzo jest problematyczne powiedzieć, ale Bóg mi błogosławi. Jeżeli patrzę tylko w to życie, to słabo. Bo co ci wszyscy, którzy ponieśli śmierć, nie dożyli swoich dni starości? Co powiemy o tych ludziach, którzy tutaj, o których czytamy, że oni zostali zamęczeni na śmierć, ale składali świadectwo o Jezusie, głosili Słowo Boże i nie ugięli się. I też o tych ludzi, którzy w końcu tych czasów też się nie ugną. Wydawało się to, zobaczcie, jak kiedyś niewiarygodne, jak można bez tego znaku na rękę i czoło być tak, no, dlaczego to miało być tak tragiczne, że ktoś nie mógłby kupować i jeść. Jeszcze 20-30 lat temu to było w ogóle nie do pomyślenia. Jaka siła mogła to spowodować, żeby ludzie na całym świecie nie mogli kupować ani jeść, ani sprzedawać. A dzisiaj? Dzisiaj między pracodawcę a pracownika wprowadzono taką instytucję jak bank. Nie? Ze swoimi kartami kredytowymi, ze swoimi usługami. Mamy trzeci element. I zobaczcie, jak ten trzeci element coraz więcej rzeczy dyktuje. Z roku na rok. Bo oni walczą z tym i z tamtym. To oni będą ograniczać to w taki i w inny sposób. Jak dzisiaj to jest wszystko łatwo. Tak? Jedną dyrektywą można spowodować, że to stanie się realne. I dzisiaj, myślę, inaczej my na to patrzymy. Kiedy widzimy jakby to jest... To nie trzeba fantazji albo jakiejś wyobraźni nadzwyczajnej, tak? Tylko my widzimy po prostu na co dzień, jak jest to możliwe. I prędzej czy później ktoś za to pociągnie. Oczywiście Słowo Boże przecież o tym mówi. I ten czas próby nadejdzie. Tak jak ktoś to powiedział, ci ludzie ginęli na tych arenach w Cesarstwie Rzymskim, w Rzymie najbardziej, tam gdzieś tam, powiedzmy, w jakichś ośrodkach ważniejszych, może nie wszędzie. I myślę, że ta końcówka będzie podobna. Nie wszędzie może będzie to taka tragedia, że ludzie będą musieli za to życie oddawać. Ale to nie zmienia całej rzeczywistości, że zły jeszcze wyciągnie armaty, tak? Jeszcze będzie chciał, powiedzmy, jeżeli wszelkie inne środki perswazji się nie udadzą, to jeszcze wypróbować te ostateczne. I to, co tutaj przeczytałem z Księgi Objawienia, mówi nam o Bożej sprawiedliwości. Zobaczcie, kiedy przeczytałem ten pierwszy wers, ludzi, którzy wołali, kiedy rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi. Są rzeczy w Biblii trudne i niezrozumiałe. Są rzeczy, które nie możemy po prostu... Dobra, przeczytamy jakiś wers, aha, to jest tak, a tak. Nie? Trudno nam jest jednoznacznie na podstawie jakiegoś fragmentu coś powiedzieć. Ale kiedy popatrzymy na całość, to ten obraz jest już jaśniejszy. Kiedy popatrzymy na ten plan, który Bóg realizuje, no to wszystko staje się dużo jaśniejsze. I chciałbym jeszcze z dziejów Dawida przeczytać, może mniej przeczytam, bardziej powiem, taką jedną sytuację, kiedy Absalom powstał na Dawida i Dawid musiał uciekać z Jerozolimy. To jest w drugiej księdze Samuela w 16 rozdziale od 5 wersu. Kilka, pozwólcie, tylko przeczytam. A gdy Dawid przybył do Baruchim, oto wyszedł stamtąd pewien człowiek z rodziny Saula imieniem Szymei, syn Gery. Ten wyszedłszy stamtąd ciągle złorzeczył. Obrzucał też Dawida i wszystkie sługi króla Dawida kamieniami, chociaż cały orszak zbrojnych i wszyscy rycerze szli po jego prawej i lewej stronie. Tak zaś wołał Szymei złorzecząc: precz, precz, mężu krwią splamiony nikczemniku. Sprowadził Pan na Ciebie wszelką krew domu Saula w miejsce, którego zostałeś królem i oddał Pan królestwo w rękę Absaloma, Twojego syna. I oto jesteś w niedoli, którą ściągnąłeś na siebie, gdyż jesteś mężem splamionym krwią. Wtedy Abiszaj, syn Seruj, rzekł do króla: dlaczego ten zdechły pies ośmiela się złorzeczyć mojemu panu królowi? Pozwól, że podejdę do niego i utnę mu głowę. Lecz król odpowiedział: co do tego, synowie Seruj, niech złorzeczy, gdyż to pan nakazał mu złorzec Dawidowi. W takim razie zaś, któż może powiedzieć, dlaczego to czynisz? Dawid, mąż według Bożego serca. W trudnej sytuacji się tutaj znalazł. Poniekąd mnie cieszy to, że Biblia nie wybieliła tej historii tak, że tylko same są pozytywne rzeczy o Dawidzie. Ale są też takie. Są też te trudne momenty. Bo trudno znaleźć człowieka, który wszystko prawidłowo i dobrze robi, a nic źle. I Bóg to wie. Bóg zna nasze serca i zobaczcie, w osobie, w ofierze Jezusa Chrystusa Bóg przygotował coś wspaniałego. Tym rodem królewskim to nikt by się nie mógł stać. Bez Jezusa nikim byśmy nie byli. Choćbyśmy, nie wiem, jak się katowali, jak się przymuszali do jakiejś tam ascetycznego trybu życia, do wyrzekania się wszystkiego. Patrząc na tych ludzi, którzy takie wyrzeczenia robią, to mi ich żal. Dlatego, że Bóg oczekuje czegoś innego. Bóg co innego ustanowił dzisiaj. Nowe przymierze to jest nowa jakość. To jest coś, co się w pojęciu ludzkim ciężko to się mieści. My do końca, nie wiem, czy sobie uświadamiamy, co nas spotkało. Że darmo z łaski jesteśmy zbawieni. Że naprawdę nie musieliśmy na jakieś szkolenia, nie musieliśmy jakieś kursy specjalistyczne kończyć, mieć jakieś certyfikaty, żeby służyć komuś takiemu. Jest to jakby troszeczkę odwrócone. Bóg mówi: zapraszam Cię, przyjdź. Przebaczenie masz wszystkiego. I człowiek się spoufala, myśli sobie, że pstryknie i za każdym razem będzie miał, że Bóg mu wybaczy. On tylko powie, nieważne, czy z głębi serca, czy z tylko ustami, i Bóg automatycznie, tu brat mówił, że w niektórych taka świadomość jest, że Bóg jest taki gniewny, starzec, no, jeszcze z oszczepem takim, że tylko czeka, żeby tam przebić kogoś. To są wyobrażenia ludzkie. Tak samo jak coś, co ludzie wieszają na tym krzyżu. Tak mnie cieszy ten obraz, że Boga trzeba mieć w sercu, nie na krzyżu. Nawet nie na ustach. Bóg ma większe wymagania. I Bóg takim czymś płytkim się nie zadowoli. Na początku może to jest coś, ale później Bóg oczekuje konkretów, że przejdziemy tą twardą szkołę. Czy Bóg nie oczekuje nic od człowieka, tylko żeby się nawrócił i aleluja krzyczał, podskakiwał i wszystko jest świetnie i on będzie tym rodem królewskim, świętymi Boga? Zobaczcie, to nie pasuje w ogóle. Święty, oddzielony. Ale człowiek nawet nie był w stanie, żeby do końca oddać mu swoją wolę, żeby on kierował jego życiem. No to gdzie ta jakość? Przyjdzie ten ucisk, o którym tu przeczytałem, i to się rozsypie jak domek z kart. Tacy ludzie po prostu 5 minut nawet nie będą po stronie Boga. To wszystko, to jest... Ludzie, niektórzy lubią taką łudę, taką fikcję, nie? Że no dobrze, trzeba dzisiaj niedziela, to idziemy do kościoła, bo co sąsiad powie albo ktokolwiek, nie? Czujecie to? Tak kiedyś żyliśmy, nie? To jest abstrakcja, to jest nie do przyjęcia. Ten, który bada wszystko, zna myśl, zanim ona wyjdzie, no jak może się zadowolić takim ochłapem, tak? To jest obrzydliwe. Fajnie jest napisane, spróbuj taką ofiarę złożyć namiestnikowi jakiemuś tam, tak? Zobaczysz, co powie. Tym bardziej Bóg. I tutaj Dawid, podoba mi się ta postawa, bo kiedy Nabal znieważył, no też nie do końca bym jakby usprawiedliwiał taką zbrojną wyprawę i że to życie Nabala wisiało na włosku, to byłaby głupota, nie? Ale przynajmniej jakaś usprawiedliwiona. A tutaj widać ten rozwój, tak? Że ten człowiek przeszedł wiele i dzisiaj, jakby no, kiedy to czytamy, kiedy ta sytuacja ma miejsce, on już nie wierzga. On już poczuł Boga. On już nie, jest wielkoduszny. Królowi ten człowiek, który... No co on prezentuje, nie? Przeczytam tam jeszcze kawałeczek o nim, historię jego. Ale przychodzi nikczemny człowiek i po prostu opluwa króla, nie? Kilka kartek dalej. Historia jego jest opisana. Nie to. Pierwszy królewski, drugi rozdział. Tylko powiem, bo nie mamy czasu na czytanie. Dawid nic mu nie zrobił. To złorzeczenie jakby poświęcił się Bogu. To jest fajny przykład, bardzo fajny, jak w życiu można reagować, jeżeli ktoś nas znieważa. Można... wiecie, nie chcę o sobie mówić, ale przypomina mi się taki moment, kiedy ktoś mi dokuczał to bardzo i niesprawiedliwie. I wiecie, nie mogłem zrobić tego oficjalnie. Nic nie mogłem zrobić, tak? Bo każdy mój ruch to byłoby... A jemu się pracować nie chce, on tam, nie, że dochodzenie swego czasami jest abstrakcją, ale jedno mogłem powiedzieć w duchu, że ja jestem dzieckiem Bożym, a on mi złorzeczy bezpodstawnie. Bo kiedy dotyka nas coś złego za to, że coś złego zrobiliśmy, no to... To cóż wielkiego, to jest naturalna rzecz. Ale kiedy jesteśmy czyści, a przyjdzie taki właśnie Szymej i będzie złorzeczył, to jest trochę inna sytuacja. I czy my musimy to w nieskończoność znosić? To jest dobre pytanie. Kiedy to służy czemuś, to tak, przez jakiś czas możemy to znosić i powinniśmy. Ale wiecie, znowu powiem, trzeba mieć rozpoznanie to duchowe, bo żeby się nie okazało, że ja hoduję moje ja, tak? Że coś mi doskwiera, to o, lecę do Boga, Panie Boże, nie może tak być, weź moją stronę. Szybko Bóg odmienił tą sytuację, powiem wam, że nie musiałem na to zbyt długo czekać, ale czasami tak naprawdę tym głównym narratorem jest Pan Bóg. No, to co Dawid tutaj mówi, a może jest tak, że Pan Bóg powiedział mu złożyć Dawidowi. I co wtedy? Trzeba milczeć, tak? Trzeba przyjąć to i nie wierzgać przeciwko temu. Szymei. I nie było tam zemsty, tak? Bo umarł Dawid, nastał jego syn. To jest dalsza część historii Szymejego. Król mówi do Szymejego: zbuduj sobie dom w Jeruzalemie i zamieszkaj w nim, i nie odchodź stamtąd nigdzie. Zapamiętaj to sobie, w tym dniu, w którym się oddalisz stamtąd i przekroczysz potok Kidron, poniesiesz śmierć, a twoja krew spadnie na twoją głowę. Szymei odpowiedział królowi: słuszny to rozkaz, i jak nakazał mu pan król, tak postąpi twój sługa. Szymei wiedział, co zrobił? Wiedział. Przecież przyjął te słowa. No jakby można tak trochę między wierszami przeczytać, przyjął te słowa, tak? Tutaj mówi, słuszny to rozkaz. I jak nakazał mój pan król, tak postąpi twój sługa. I co się stało? No uciekli mu dwóch niewolników, musiał się oddalić. Zapomniał sobie już, no, czy zlekceważył, trudno już o tym powiedzieć. Nie dotrzymał przysięgi i na koniec jakby przypłacił to życiem swoim. To jest jakby koniec. Nie zawsze wszystkie historie kończą się tak jak w bajce. Nie chodzi o to, że ktokolwiek z nas jakby czeka, aż tego złego spotka ten zły koniec, tak? Bo myślę, że jeżeli coś nas dotyka, to możemy to spokojnie powierzyć Bogu, zostawić to Bogu. Tak? Niech Bóg to rozstrzygnie, tak jak Słowo Boże mówi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Bóg najlepiej, tak? Bo jeżeli nie mamy rozpoznania i nie wiemy, kiedy są to razy, które my mamy znosić, tak jak Dawid miał znosić to złorzeczenie Szymejego, a kiedy jest to coś, co w ogóle nie mamy znosić, możemy spokojnie wołać do Boga, żeby to usunął. Nie jest to dla nas ciężarem, który mamy dźwigać. Jest to rzecz zbędna. No ale kiedy byśmy milczeli na wszystko, nie, to też nie czynimy Bożej woli. Zobaczcie, na tej drodze. Wrócę do tego dziwnego spotkania w Kościeniu. Potrzebujemy wiedzieć od Boga wiele rzeczy. Dlatego bez tej wiedzy po prostu możemy milcząco jakby akceptować zło. Akceptować to, co złego się dzieje koło mnie. Potrzebujemy wiele rzeczy wiedzieć od Boga z pierwszej ręki. Żeby w naszym życiu działa się Jego wola. Żeby to było numer jeden. No cóż nasza wola? Nie mówię, że ona jest w ogóle niepotrzebna, dlatego że my musimy się ćwiczyć w tym, co Boże. Musimy dochodzić do tego, co Boże. Musimy szukać Bożych dróg. Jest to pewien progres. Przez tą historię też chciałem powiedzieć o tym, że żebyśmy też nie patrzyli na siebie, że jeżeli komuś się powinie noga, to już jest tragedia i to już koniec, to już nie jest mąż Boży, to już jest... Bo co powiedzieć o Dawidzie, który z Batrzebą wdał się w tą historię? Mało tego, wiecie, żeby to było... Jeszcze można by to jakby tłumaczyć, można sobie to tak wytłumaczyć, no chłop nie poszedł na wojnę, miał za dużo czasu, to głupotami się zajął, wielkie rzeczy. Ale on zgładził męża tej kobiety, czyli do jednej głupoty dodał następną i jeszcze poważniejszą. No to już pogłębił tą tragedię. Czyli ciężkość tego czynu nie była mała. I co ciekawe, trzeba zawsze jednak dodać, że kiedy narobił biedy, to przyleciał do Boga, tak? Przyszedł do Boga. Zwracał się do Boga. I tu właśnie warto mieć takie wyważenie, że Bóg to nie jest ten z tym harpunem, ani nie jest to taki ktoś, kto wszystko przebacza, tak? I wszystko płazem puści. Trzeba to sobie wyważyć, że z jednej strony, bo mamy przeciwnika, mamy szatana, który chce to zafałszować. I to jest nasz problem, że czasami my nie wiemy, jak jest dzień. Ale z tych historii możemy się dowiedzieć, przekonać, że naprawdę Bóg wiele rzeczy odpuści, nie pozostawiając bez konsekwencji, żeby nie było. Myślę, że nie wiem, czy za daleko pójdę, ale myślę, że Bóg, kiedy nawraca się człowiek i przychodzi, to ten cały balast znika w jeden moment. I naprawdę, jaki by to nie był kaliber. Ale kiedy żyjemy z Bogiem i wydarzają się jakieś rzeczy, to Bóg, jako ten, który jest też sprawiedliwością, odpuści, ale przyleje, tak? Odpuścił Dawidowi, zabrał dziecko. Potem Dawid policzył Izraela, końce jego dziejów. Odpuścił Bóg? Odpuścił. Ale powiedział, wiesz co, mam dla ciebie 3 kary, wybierz, zastanów się dobrze, wybierz jedną z nich mądrze. Co Dawid wybiera? Pamiętacie to? Był no, mądry, przebiegły, taki, no, był sprytny, bo mówi tak, wolę być w ręku Boga, jak w ręku człowieka, bo miał 3 lata uciekać przed ludźmi, 7 lat głodu, tak, albo no, ten anioł. Wszystko to były praktycznie nie do... To pytanie było nie do rozwiązania. W zasadzie każda opcja była fatalna z różnych powodów. Nie? Ale mimo wszystko nie wolał być w ręku Boga, bo wiedział, że Boga można uprosić. Tak? Że nawet jeżeli ten anioł wytracał, to też go bolało, bo on miał to serce tego pasterza i to nie było tak, że ktoś ponosi konsekwencje za niego, to jego to tam, a dobra, tam 1000 ludzi, 5000, nieważne. Wcale tak nie było. I tylko, że był właśnie, miał to przekonanie w sobie i fajnie, gdy my coś przez nasze obcowanie z Bogiem dochodzimy do pewnych przekonań, tak? Mamy pewne rzeczy już przepracowane i nie do podważenia. I widzę to właśnie w Dawidzie i to mi się to tak pasuje, takie jest jakby budujące, że on wiedział, kto to jest Bóg. Nie? I wiedział, że dobrze, kary wszystkie są solidne i wszystkie wytrzepią mu skórę porządnie, ale mimo wszystko z tych złych rzeczy jednak, bo Bóg da się uprosić, nie? Bóg jeszcze może odmieni. Ulituje się, tak, bo jednak Bóg widzi serce i zobaczcie, ile sytuacji jest w Słowie Bożym, że kiedy ktoś się upokorzył, to Bóg coś zmienił. Nie? Bóg wyrok, już koniec. Nie będzie odmiany. Nawet Achab, tak? Bo tam jest taki przykład. Widzisz Achaba, Boże pokutny, czyli tak zepsutego człowieka, który pokutował. I co ma Bóg być kamieniem? Właśnie ludzie, którzy nie znają Boga, tworzą te obrazy nieprawdziwe. Ludzie, którzy znają Boga, to jest obraz człowieka, który zna Boga. Nie? To wiedzą, w którym miejscu mają być. Przez Ducha Świętego uważam, że dla nas jest jakby większe zadanie i większa odpowiedzialność. Nie możemy być jacy ślepi i głusi. Jak ci, z którymi Bóg się chce, w zasadzie już tam takie ostre słowa w tych prorockich księgach są kierowane do Izraela, bo oni zamiast być tymi, przybliżać ludzi do Boga, być tymi jakby pośrednikami, to ta prywata, tak? To, te knowania, to wszystko, oni wrócili jakby do rzeczy tego świata. Nie byli tym oddzielonym narodem, tym świętym. Stracili to, co jest o soli, nie? Już stracili tą ostrość. I od nas Bóg, my nie jesteśmy w innym miejscu. Jak przez nich, przez Izraela, przez naród wybrany Bóg objawiał się światu, to dzisiaj przez Kościół. I nie żyjemy sami sobie, tak? Nie jesteśmy zawieszeni gdzieś w próżni. Dobra, coś mi wychodzi, coś mi nie wychodzi, nieważne. Jakoś tam będzie. No to nie jest tak, nie? To jest, komu Bóg więcej powierzył, więcej wymaga. Aż do tego momentu, kiedy przyjdzie, no nie daj Boże, ale jakby, tak jak tu czytamy z Księgi Objawienia pod koniec tych czasów, no myślę, że nie jeden będzie musiał życie położyć, żeby się nie zaprzeć Boga. I czy jesteśmy na to gotowi? Czy życie z Bogiem, nasze życie osobiste z Bogiem jest tak spojone, tak związane, że co by się nie stało, obojętnie co by się nie stało, to zawsze stoimy po stronie Boga. Myślę, że na ten czas tego sprawdzianu, kiedy on będzie, nie musimy przyjść nieprzygotowani. Tak jak uczniowie w szkole, kiedy wiedzą, jakie są wymagania na egzaminie, to jest już, mówią, pół sukcesu, nie? Że chociaż w zarysie, tak? Chociaż, nie? Coś tam. I tutaj Słowo Boże też nam to jakby pokazuje w jakimś ogólnym zarysie, co będzie przed nami. Oby Pan Bóg dodał nam sił, że czy w tym czasie, w którym nie ma takich wymagań, w którym nikt nas nie prześladuje za zgromadzenia, nikt nas nie wchodzi nam i że tak powiem, mamy tą, powiedzmy, wolność, czy w czasie, kiedy już będzie narzucone to, że bez władzy nie będziemy mogli po prostu oddychać bez pozwolenia, obojętnie w jakim czasie właśnie, to korzystajmy z tego raczej, nie? Żebyśmy byli przygotowani na każdą sytuację, że po prostu, żeby nie dawać diabłu przystępu, żeby, że tak powiem, ten czas, te szlify, te szkolenie, żeby ono odbyło się i żebyśmy to zdawali z wyróżnieniem. Bo to jest gwarancja tego, że nawet kiedy przyjdzie ta ostateczność, kiedy bo każdy powie, a łatwo powiedzieć, nie? Tak. I jesteśmy tego świadomi, że dzisiaj nic nie kosztuje nas, tak? Nikt nam, nawet szyb nam nikt tutaj nie dewastuje. Co, no myślę, że jak słuchaliśmy starszych wierzących, takich przedwojennych, to różne historie były i oni nie mieli takiej swobody, tak? Sam pamiętam, to bardziej chyba z bloku wschodniego, tak? Z tych totalitaryzmu. Zresztą dzisiaj, gdy no, nikt nie pojedzie tam do Chin czy do Korei, żeby to zobaczyć, ale myślę, że w wielu miejscach na Ziemi dzisiaj to tak samo jest tępione, tak samo jest, że tak powiem, niszczone i po prostu możemy mieć jakby dodatkową wdzięczność dla Boga, że żyjemy tutaj, nie? Że nie ma prześladowań, gdzie jest swoboda, ale mimo wszystko, żebyśmy byli przygotowani, bo zobaczcie moment, powiedzmy, tej pandemii, nie? Jest, przychodzi 5 minut, nie wiadomo skąd, nie wiadomo po co i nagle wszyscy podlegają pod jakieś tam sankcje, nie? Jak wszystko dzisiaj łatwo jest odmienić. Dzisiaj jest pięknie i swoboda, a jutro wcale tak nie musi być, nie? I dlatego oby Bóg nam błogosławił, żebyśmy byli wkorzenieni i ugruntowani, żebyśmy nie byli jak plewa unoszona, żeby nasze bycie w Kościele nie było czymś płytkim, czymś dzisiaj jest, jutro nie ma, tak? Ale czymś stabilnym, czymś, żebyśmy doceniali. Myślę, że każdy, kto docenia, co Bóg dla niego zrobił, to ma ten grunt, tak? To ma tą stabilizację, to wie, czego się trzyma. Niech Bóg nam wszystkim błogosławi. Amen.